Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnych aspektach codzienności. Dzisiaj chciałbym zaproponować nieco inną formułę tego spotkania. Święto 3 maja. Święto ważne dla wszystkich Polaków. Nie zawsze mogliśmy je w ten sposób obchodzić jak teraz. Chciałbym Państwa dzisiaj zabrać w podróż do 1791 roku. Dzięki wydanej w 1906 roku książce Kazimierza Bartoszewicza możemy taką podróż w czasie odbyć. Tytuł pozycji, którą chcę Państwu przypomnieć, to Konstytucja 3 maja, kronika dni kwietniowych i majowych w Warszawie w roku 1791. Będą to oczywiście tylko fragmenty tej pozycji, ale myślę, że niezwykle ciekawe, przejmujące i ważne. Nad poprawą Rzeczypospolitej, nad zmianą Konstytucji Narodowej myśleli od dawna troskliwi o los ojczyzny obywatele. Jeszcze za czasów, kiedy Polska stała na szczycie swej potęgi, nie brakło głosów ostrzegających o niebezpieczeństwie, jakim grozi nieodpowiedni ustrój państwa. Elekcje bez królewia, liberum veto, konfederacje, wolność szlachecka zamieniona w swawolę, tron bez władzy, skarb bez pieniędzy, obrona bez wojska. Oto szereg przyczyn, które prowadziły Polskę do nieuchronnego upadku. Już w połowie XVII wieku o mało jej nie zalał potop wojen szwedzkich i kozackich, a kiedy spłynął, pozostawiając ślady w ruinach miast i zgliszczach sił, nie znalazło się dość silnych rąk i tęgich umysłów, aby przystąpić do gruntownej restauracji skołotanej nawy państwowej. Spuszczano się na las szczęścia, na polskie jakoś to będzie. Wygrana wiedeńska była ostatnim świetnym występem rycerstwa polskiego, które uratowawszy obce państwo i zapuściwszy się daleko w interesie prywaty, powróciło do ojczyzny nie jako triumfator, lecz jako garść niedobitków. Wojna o tron między Sasem i Lasem otworzyła na oścież wrota Polski dla sąsiadów. Rządził w niej kto chciał i jak chciał. Rządzili obcy, rządziły własne królewięta, konfederacje, bunty, zrywanie sejmów, walka familii, rozpanoszenie możnowładztwa, swawola szlachecka dochodząca do karykatury, zniszczenie miast i ucisk ludu, upadek handlu i przemysłu, niski stan oświaty, przedajność trybunałów, brak egzekutywy, pijatyka, popuszczanie pasa, nabożnisiostwo zastępujące szczere przekonania religijne, zepsucie obyczajów, przekupstwo, służenie obcym interesom. Oto obraz Polski w połowie XVIII wieku. Lekceważono przestrogi. Jakiś szał bezmyślności ogarnął szlachtę. Jedyny stan panujący. Zamykając oczy na gromadzące się chmury niebezpieczeństw. Nierządem Polska stała. Od nierządu też miała zginąć. Pierwszy rozbiór Polski uderzył jak grom niespodziewany. A tak ogłuszający, że przerażenie odebrało siły, obezwładniło wszystkich, zaciemniło umysły, zgruchotało wolę, na miazgę rozbiło naturalne poczucie samoobrony. Tym tylko da się wytłumaczyć fakt, który jeszcze dziś wstydem rumieni nasze czoła. Fakt, że oddano połowę dziedzin ojczystych bez jednego wystrzału, bez jednej próby powstrzymania najazdu. Ale pod wpływem tego ciosu obudziło się sumienie narodowe. Pomimo bardzo ciężkich warunków rozpoczęto dzieło naprawy Rzeczypospolitej. Pozbywano się z wolna, zwanej gwarancją, opieki rosyjskiej, a jednocześnie wprowadzano ład i porządek w każdej prawie dziedzinie gospodarki narodowej. Budził się przemysł i handel, powstawały fabryki, formowano wojsko, napełniano spiżem arsenały, powiększano zasoby skarbowe, szerzyła się oświata. Nastąpił rozkwit literatury i nauki, wzrastała ofiarność na cele publiczne. Komisja edukacyjna swoimi poglądami na wychowanie narodowe i swoim systemem szkolnictwa budziła zachwyt u postronnych. Cały szereg szlachetnych obywateli pracowało nad poprawą doli ludu rolniczego, kładło podwaliny pod przyszłą jego wolność. Upadł wprawdzie projekt Zamoyskiego, wiążący w jedno ogniwo szlachtę z mieszczaństwem, ale rzucone ziarno nie zmarniało i lada chwila miało wydać owoce. Myśl obywatelska, chęć odrodzenia narodu, coraz potężniejszym taranem uderzała w przesądy, apatię, sopkostwo. Koroną tych usiłowań miało być nadanie narodowi nowej konstytucji, nowej formy rządu, która by, zapewniając Polsce spokojny rozwój wewnętrzny, uczyniła ją zarazem siłą na zewnątrz, zdolną do odparcia obcej przemocy. A ta obca przemoc, jak było wiadome, drugi rozbiór Polski uważała tylko za kwestię czasu i czyniła do niego przygotowania. Nad projektem reformy rządu pracowały najtęższe umysły, a dla propagandy tej zbawczej idei wychodził cały szereg dzieł, broszur i pism ulotnych. Służyła jej nawet literatura piękna i scena narodowa. Grunt był przygotowany. Trzeba tylko było znaleźć chwilę stosowną, by wprowadzić w czyn myśl powziętą przez przyjaciół ojczyzny. Ta odpowiednia chwila nadeszła nareszcie. Marszałek, stanąwszy na środku sali, złożył naprzód podziękowanie królowi za usiłowanie zapewnienia na wieczne czasy szczęścia i świetności Rzeczypospolitej z dobrowolnym umniejszeniem ozdób tronu. O ile szczupłe światło daje poznać marszałkowi, to przedstawiony projekt jest najlepszą ustawą republikańską, ani angielska, ani poprawniejsza od niej amerykańska, nie mogą równać się z projektem. Racz teraz, królewska mość, przyjąć prośby nasze, które przed tron jego zanosimy, abyś już przez nowe związki złączył się z narodem, a od dawnych go uwolnił, na zakład przyszłego naszego i najpóźniejszych pokoleń szczęścia. Cała izba powtórzyła prośbę marszałka, na co król odpowiedział: na głos dopiero słyszany godnego naczelnika stanu rycerskiego winienem odpowiedzieć. Przysiągłem na pakta konwenta i mówię śmiało, że ich dotrzymam. W czytanym dopiero projekcie ustawy rządu naszego ja nie widzę nic szkodliwego dla kraju, ale żądam, ażebym wolą stanów sejmujących był uwolniony od tego artykułu paktów konwentów, który się ściąga do sukcesji tronu. Gdy usłyszę w tej mierze wolę Sejmu, powiem ochoczo, że za szczęśliwy poczytam ten dzień, w którym się przeczytany projekt obróci w prawo. Spodziewam się zaś, że tym dniem będzie dzień dzisiejszy. Oto proszę wszystkich dobrze myślących, a wszyscy dobrze ojczyźnie życzący niech tę prośbę uczynią skuteczną. Ja zaś, jak raz powiedziałem, tak powtarzać będę do śmierci. Król z narodem, naród z królem. Po ukończeniu przemówienia królewskiego, gdy jedni wołali zgoda, a drudzy o głos prosili, Suchorzewski postanowił przeciw przemocy wytoczyć nowe działo swego pomysłu. Wprowadziwszy synka swojego na środek izby zawołał: zabiję własne dziecię, aby nie było niewolnikiem, i udawał chęć wykonania zamiaru, ale blisko stojący posłowie wyrwali mu z rąk dziecko i na miejsce go odprowadzili. Mielżyński, starosta wałecki, poseł poznański i Antoni Małachowski, wojewoda mazowiecki, oświadczają, że protestują. Pierwszy wrzeszczy przeraźliwie. Zabiera głos Złotnicki, poseł podolski, zaufaniec Szczęsnego i dowodzi, że sprawozdanie deputacji jest sztucznie przygotowywane i że cały projekt tego straszliwego dzieła jest grobem wolności i twardą stalą, z której wieczne kajdany na szlachetnych Polaków robić się mają. W końcu żąda, aby odczytano pakta konwenta, zastrzegając sobie kontynuację głosu. Gdy na żądanie jego, poparte przez Mierzejewskiego i Orłowskiego, pakta konwenta odczytane zostały, Złotnicki oświadcza, że odstąpienie od nich może król uczynić jedynie za zgodą całego narodu. On zaś w imieniu szlachty podolskiej na to odstąpienie nie pozwala. Otrzymał głos chorąży i poseł poznański Ignacy Zakrzewski. Uważa, że chwila obecna jest decydująca o losach ojczyzny i dawne wyobrażenia wolności są w istocie jej przeciwne. Elekcje królów, mówił Zakrzewski, nigdy jako prerogatywą, lecz zawsze zgubą wolności nazywam. Elekcji królów nigdy nie znał, nigdy nie doświadczał naród, lecz możnowładcy w narodzie. Tych to dziełem, tych to pastwą, aż wnuki ich tuczące bywały królów elekcje. Król elekcyjny, myśląc o swoim potomstwie, gotów zezwolić na rozerwanie całości kraju przez wdzięczność dla obcych mocarstw, które by w zapewnieniu tronu dla jego dzieci były mu pomocne. Król sukcesyjny jest pod tym względem zabezpieczony, bo przez obce wpływy mógł tylko ponieść straty. Despotyzm a tron sukcesyjny to dwie rzeczy odrębne. Zresztą lepsza wszelka monarchia niż rozerwanie kraju. Pakta konwenta nie są zabezpieczeniem swobód obywatelskich, siły i rządu, ale zabezpieczają jedynie możnowładcom grabieże. Dla nich i dla przekupców tronu polskiego są jedynie dogodne. Czyliż, miłościwy królu, zobowiązałeś się przysięgą dogadzać możnowładztwu, dogadzać przekupstwu tronu polskiego? Przysięgą zobowiązałeś się całości kraju, całości istotnych prerogatyw narodu wolnego pilnować. Zważ, królu, ku czemu twój najściślejszy obowiązek, czy ku ogółu zabezpieczenia narodu, czy ku zabezpieczeniu zgubców narodu. Zwracając się do narodu, pyta się, czy nie widzi, że ci są przeciwni naprawie rządu. To tylko ludzie troskliwi o dochody i prerogatywy swoje, że to facjendarze zaprzedani obcym intrygom. Rzecz swoją tak kończy Zakrzewski. Wolnym Polakiem chcę być. Cnocie i ojczyźnie więcej, jak względów na osobistą egzystencję winien jestem. Wolności republikańskiej nie zakładam tylko na prerogatywie praw stanowienia, podatków uchwalania, magistratów rządowych i sędziów obierania. Bezpieczeństwa, wolności nie widzę jak na rządzie i na silnej praw egzekucji. Tron elekcyjny mam idłem. Owszem, powiem, zgubą nazywam narodu. Królu miłościwy, już czasu ani ty, ani ojczyzna nie ma, ażeby się wahać śmiał w decydowaniu, co istotą, a co pozorną narodu wolnego jest prerogatywą. Czas jest tylko zgubić lub zbawić ojczyznę. Przeto o podniesieniu projektu Konstytucji Narodowej i dalszych prawideł do formy rządu dopraszam się. Gdy skończył Zakrzewski, znowu powstały okrzyki. Kończyć, nie ma co deliberować, a posłowie domagali się od marszałka, aby zapytał się o zgodę. Ale dopuszczony do głosu Czetwertyński, kasztelan przemyski zwany Czarnym, sprzeciwił się temu żądaniu, a kiedy się wyraził, że odczytany dopiero w kilku arkuszach projekt skrycie przez jakąś intrygę został podrzucony, powstały w izbie i na galeriach głośne oznaki niezadowolenia. Po ich ustaniu Czetwertyński krytykuje projekt i chociaż wierzy, że król chwyci się go jako środka ratunku, to przecież podejrzewa, iż przemocą środek ten w króla wmówiono, oburzają mówcę nieformalności. Co do mojej osoby, mówi, nie jestem z żadnej partii. Niech Bóg zniesie egzystencję moją i trojga mych dzieci, jeżeli duchem partykularności przeciw temu projektowi obstaje. Widzę w nim grób wolności, dlatego zgodzić się na niego nie mogę, i na decyzję nawet nie pozwolę. Jeżeli by zaś miał mimo tego przechodzić, użyję przeciw gwałtowi obrony, jakiej mi prawo dozwala. Będę nosił żałobę do śmierci, albo póki się nie doczekam lepszych w Rzeczypospolitej czasów. Świadczę się tobą, licznie zgromadzona publiczności, która może uprzedzoną jesteś, że ten projekt gotuje zgubę wolności twojej, że lubo jest w nim wiele dobrego, więcej jest jednak złości. A jeśli gorliwość moja obywatelska ma być bezskuteczną, przynajmniej niech to świadectwo zostanie, żem płakał, żem obstawał, żem się protestował. Izba Sejmowa umiała uczcić niepodległość zdania, ale ogromna większość nie mogła iść za głosem czarneckiego księcia. W jej imieniu Limanowski, bardzo wymowny poseł krakowski, zaprzeczył, jakoby po ustąpieniu wpływu Moskwy przemoc istniała w Polsce. Bronił króla przed zarzutem Czetwertyńskiego, że jest uległy. Jest przemoc, ale światła i cnoty, a tej szanownej przemocy umysł wolny, serce poczciwe ulegać lubi. Mówca tak dalej rzecz prowadził. Dzień przyszedł późny, lecz porządny, w którym ma stanąć rząd prawdziwy, niszczący dawną anarchię, biorący w karby wszystko. Wolność roztropną zabezpieczający, a dla jej własnej pewności, tęgą praw egzekucję wskrzeszający w Polsce, władze rządowe w sprawiedliwych osądzający granicach. Zadrżały na to wszystkie prywatne namiętności, zlękły się widoku prawa i jego dzielności. Pycha, nierówność, przewodzenie nad równymi sobie, możnowładztwo obrzydłe narodowi. Cnota i światło wydały im walkę, a ojczyzna czeka ich zwycięstwa świetnego. Najjaśniejsze stany, oto jest ta tarcza ojczyzny, bezpieczeństwa i wolności waszej. Oto jest konstytucja, która dziś ma prawo być zamienioną, bo dni kilka upłynie ledwie, a pewnie zrobić jej waszą nie będziecie panami. Mam li wierzyć tym odgłosom, które powstają przeciw tej ustawie? Nie, najjaśniejsze stany. Słuchajcie tego, co powiem. Objawię wam niemylną cechę dobroci tej konstytucji, którą wam prawi ojczyzny podają synowie. Ledwie przed 3 dniami rozeszła się wieść po tej stolicy o przedsięwzięciu naszym, a już ci powszechne poruszenie zajęło troskliwość przytomnych tu zagranicznych ministrów. Zadziwieni, strwożeni dziełem, które ich przezorności umknęło, wszystkie trwogi, wszystkie ruszać przeciw niemu zaczęli sprężyny. Więcej wam powiem. Sam ich spotkałem w domu pewnej osoby, przystęp do ucha jego królewskiej mości mającej i byłem ich rozmowy świadkiem. Grozili, trwożyli i całego wstrętu swego do tego dzieła nie ukrywali w tej rozmowie, którą mieć powtórzoną królowi spodziewali się. Nic słowom wyrównać nie może ich niespokojności. I to właśnie dowodem niemylnym, iż rząd im niedogodny, Polski będzie zbawieniem. Kończcie więc, Polacy, dzieło polskie. Krew, majątek, interesa osobiste, życie nawet nasze niczym są obok szczęśliwości ojczyzny. Inaczej Bogu, mścicielowi krzywd narodów, za nieufność, za opieszałość, za wahanie się wasze odpowiecie. A zemstę Boga uprzedzi w sercach waszych gorzki wyrzut sumienia, które was ścigać nie przestanie. Zapanował zgiełk. Jedni chcieli czytania, drudzy deliberacji, inni zakończenia sprawy. Zabiegło poseł inflancki, widząc, że końca nie ma dyskusji, postanowił przeciąć węzeł gordyjski i z uwagi, że deliberacja niepotrzebna, bo rzecz jest rozważnie i ostrożnie ułożona, a władza królewska jest w projekcie ograniczona i wolności nie zagraża, oświadczył wyraźnie. Jestem za tym projektem. Jest i każdy za nim, ktokolwiek dobrze życzy ojczyźnie. Złączmy się już wszyscy na jego przyjęcie. Ciebie tylko, najjaśniejszy panie, prosimy, abyś najpierwszy na utrzymanie jego wykonał przysięgę. A wszyscy za tym pójdziemy przykładem. Zrywają się prawie wszyscy posłowie z miejsc swoich i biegną ku królowi, błagając go, aby wykonał przysięgę. Marszałkowie stukają laskami, ale nikt ich nie słucha. Małachowski z wysiłkiem głosu pyta o zgodę, a na to nie trzykrotnie, ale 100 razy otrzymuje żądaną odpowiedź. Zapał przeradza się w entuzjazm. Przez długi czas cała izba wraz z galeriami woła jednym głosem: Wiwat król, wiwat konstytucja! Głos ten tysięcznym echem rozchodzi się po krużgankach. Z tych wpada na dziedziniec zamkowy i ulice. Kilkutysięczny tłum wznosi okrzyki. Zapał ogarnia wszystkich. Król, widząc, że zapał unosi wszystkich i że nie ma po co zwlekać wykonania przysięgi, decyduje się na nią, ale przy niesłychanym hałasie panującym w izbie i na galeriach przejść do słowa nie może. Wchodzi więc na krzesło tronowe, chcąc być widzianym, i daje ręką znak, że pragnie mówić. Środek ten okazał się praktycznym i wzburzona izba ucisza się. Wśród natężonej uwagi król, zwracając się do księcia biskupa krakowskiego, Turskiego, wyrzekł donośnym głosem te słowa. Gdy widzę stałą i wyraźną sejmową wolę, abym wykonał przysięgę na konstytucję narodową, wzywam zatem ciebie, pierwszy kapłanie, tu przytomny, mości książę biskupie krakowski, ażebyś mi przeczytać raczył rotę przysięgi dla wykonania jej przeze mnie. Na te słowa Turski zbliżył się do tronu i zaczął odczytywać rotę przysięgi. Król powtarzał jej słowa, położywszy rękę na Ewangelii trzymanej przez księdza Gorzyńskiego, biskupa smoleńskiego. Była to chwila wspaniała i wzruszająca dla wszystkich, a najpiękniejsza w życiu króla. Wszyscy podnieśli ręce, trzymali w górę wzniesione czapki i kapelusze. Łzy radości spływały po obliczach. Po wykonanej przysiędze król wzruszonym głosem wyrzekł te słowa. Przysiągłem Bogu, żałować tego nie będę. Wzywam teraz kochających ojczyznę, niech idą za mną do kościoła na złożenie Bogu wspólnej przysięgi i dziękczynienia, że nam dozwolił tak uroczystego i zbawiennego dopełnić dzieła. Przed zamkiem tłumy ludu witały posłów okrzykami: Wiwat król, wiwat konstytucja narodowa. Kościół zapełniony już był ludem i cechami miejskimi. Potężne okrzyki nie milkły ani na chwilę, a wzmogły się jeszcze, gdy król, wszedłszy osobnym wejściem z zamku do kościoła świętego Jana, ukazał się zgromadzonemu ludowi przed ołtarzem. Marszałków sejmowych, Małachowskiego i Sapiehę, przyniesiono na rękach do kościoła. Nareszcie zaległa cisza, a Małachowski zwrócił się do króla z prośbą, aby pozwolił na stwierdzenie publiczną przysięgą, zamiarem dobra powszechnego i ożywionych nadzieją szczęśliwości w przyjętej konstytucji. Książę biskup krakowski odczytał rotę przysięgi, a wszyscy zebrani podnieśli ręce do góry na znak, że ją powtarzają i dotrzymać jej pragną. Po złożonej przysiędze Gorzeński, biskup smoleński, zaintonował Tedeum Laudamus, a kilka tysięcy ludu zapełniającego kościół i ulicę Zamkową i świętego Jana hymn ten świętego Ambrożego za nim powtórzyło. Wtedy to dał się słyszeć huk armat, z których w braku pod ręką artylerzystów strzelała piechota regimentu Działyńskiego. Kiedy radosne okrzyki nie ustawały, Uderzono kilka razy w dzwonek zakrystii, a król po uciszeniu się wyrzekł jeszcze te słowa. Wykonawszy to, cośmy Bogu byli winni, powróćmy teraz do izby sejmowej, dokończyć dzieła naszego. W godzinę potem cisza zaległa ulice Warszawy. Ojcowie familii, pisze w swych wspomnieniach poseł na Sejm czteroletni Michał Czacki, w oddaleniu od jakiegokolwiek miejskiego ruchu, cieszyli się na łonie swych rodzin obecną chwilą, jako zapowiedzią błogiej przyszłości ojczyzny. Sen mara, może by kto wyrzekł, przenosząc się myślą w następne lata. Ale sen nieznanej dotąd radości i upojenia.
Wyjątkujesz, piękny maj, upolony.